Czy możecie się uśmiechnąć? To jest kolejny piękny dzień. Wiecie, ostatnio stwierdziłem, że bardzo tęsknię za słońcem. Przez tydzień chyba słońca nie było. I kiedy rano wstałem i słońce świeciło mi prosto w oczy i popatrzyłem na niebieskie niebo, pomyślałem, Boże, nawet w takich małych rzeczach potrafisz człowieka zadowolić. No czasami potrzebujemy takiej małej rzeczy i ona jest kluczowa do tego, aby nasze nastawienie zupełnie się zmieniło. Aby nasz dzień był tak zwany zaczęty od wstania prawą nogą, a nie lewą. I Bóg przyznaje się do takich małych rzeczy. Ale wiecie, tak spontanicznie chciałbym nawiązać do ostatniej piosenki. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że ona była ostatnia. Ja nigdy nie zwracałem tak naprawdę uwagi na to, ile treści jest w niej zawartej. I czy kiedy śpiewałeś "Wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Panie mój", to czy tak naprawdę tak sądziłeś? Czy naprawdę wszystko, co masz, wszystko, kim jesteś, jest dla Boga? Wiecie, nawiążę do słynnej przemowy prezydenta Stanów Zjednoczonych Kennedy'ego, który powiedział: nie pytaj, co państwo może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla swojego państwa. Ja myślę, że dzisiaj Bóg chce wam zadać pytanie. Czy chcesz, żeby tylko Bóg robił coś w twoim życiu? Czy może chcesz zrobić coś dla Boga? Co możesz dla Niego zrobić? Ile jesteś w stanie? A On cię będzie powoływał i będzie ci dawał szansę do wykazania się. Wiecie, Bóg mówi do Kościoła. I chciałbym zacząć od takiego przykładu z ostatniej usługi. Kiedy przygotowywałem się do kazania, które miałem głosić w Siedlcach. Wiecie, jak to jest. Kaznodzieja siada, robi sobie notatki. Czasami zajmuje mu to trochę czasu. Siada do Bożego Słowa, analizuje, stara się szukać nawiązań różnych, badać tło historyczne. I wiecie co? I kiedy siedziałem w pociągu i to było już późno wieczorem, w sobotę, miałem na drugi dzień usługiwać. I Bóg mówi, nie będziesz usługiwał z tego słowa. Mówię, nie, chyba mi się wydaje. Bóg mówi, nie będziesz mówił z tego słowa, bo chcę, żebyś przemówił w ten sposób. Że tym i tym fragmentem masz się kierować. Mówię, Boże, ale ja nie przygotowałem kazania pod ten temat. Mówi, nie bój się, ja cię poprowadzę. I kazanie może nie trwało bardzo długo, powiedzmy z 20-25 minut. Ale po kazaniu podeszli do mnie ludzie i powiedzieli, to słowo było do nas. My tego słowa potrzebowaliśmy, a to słowo było diametralnie różne od tego, z którego się przygotowałem. I wiecie, dotknęło mnie to w ten sposób, że Bóg czasami śmieje się z naszych planów. Że jak my się zmieniamy z dnia na dzień, nasze emocje się zmieniają, nasze plany się zmieniają, tak Bóg chce się dostosować do tego. Chce użyć cię w prosty sposób. Ale czy ty mu staniesz do dyspozycji? Chcesz prorokować, to musisz otworzyć usta. A Bóg włoży słowa w twoje usta. Ale musisz je najpierw otworzyć. Musisz zaufać Bogu, że On cię poprowadzi. Cokolwiek robisz, poddaj się pod Jego prowadzenie. Podam wam jeszcze jeden przykład, już nawiązujący do tematu. Wiecie, kiedy usługuję czasami proroczo w zespole dwuosobowym, i jest tak, że jedna osoba przekazuje dobre słowo, a druga czasami złe, tak jak jest dobry i zły gliniarz czasami w filmach. Tak jeden zastrasza, jest taki, o, ja ci zaraz coś zrobię, a drugi łagodzi sytuację, słuchaj, nie przejmuj się, jakoś się dogadamy. No i czasami tak jest też przy przekazywaniu słowa. Jedna osoba mówi, masz dobry plan, Bóg chce cię poprowadzić w tym kierunku, masz obiecane błogosławieństwa. Druga osoba, ale jeżeli musisz naprawić kilka rzeczy w swoim życiu, kilka razy zdarzyło ci się zrobić nie tak, jak trzeba. I ja się zastanawiam, dlaczego częściej to ja jestem tym złym gliniarzem. Dlaczego ja muszę powiedzieć coś trudniejszego? Dlaczego to Bóg testuje mnie w taki sposób, czy faktycznie to powiem, czy nie powiem? Więc temat dzisiejszej usługi to będzie dlaczego ja. I nie chcę nawiązywać tutaj do serialu, który jest emitowany przez Telewizję Polską, bo myślę, że on nic kreatywnego nie wnosi do naszego życia. Ale ilekroć zadajemy sobie pytanie w naszym życiu, dlaczego ja, Boże? Dlaczego wybrałeś mnie do tego i do tego? Dlaczego to ja muszę przechodzić przez to i przez to? I dlaczego ja znalazłem się w określonym miejscu i w określonym czasie? I dlaczego musiałem tego doświadczyć? Chciałbym podzielić to na trzy części i pierwszą zacznę na przykładzie Mojżesza. Otwórzmy drugą Mojżeszową, 3 rozdział, od 4-11 wersetu. Jest tam napisane o misji, z jaką Bóg posłał Mojżesza, o zadaniu, jakie mu powierzył. I napisane jest tak. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. Szczególny jest ten ostatni werset. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi w niebanalnych okolicznościach. Wyobrażacie sobie, że idziecie i nagle pali się krzak, który się nie spala. Albo dzieje się coś zupełnie innego, ale nie da się tego wytłumaczyć na ludzki rozum. I kiedy Bóg przemawia do Mojżesza, ja myślę, że on czuł, że to jest Bóg, który do niego przemawia, że po prostu takie rzeczy się nie zdarzają. I kiedy Bóg wytłumaczył mu, o co chodzi, z jaką misją chce go posłać i wszystko pasowało idealnie do sytuacji, w jakiej Izrael się znajdował, to Mojżesz pierwsze, co mówi, to jest, kimże ja jestem? Boże, dlaczego mnie wybrałeś? Czy nie ma nikogo innego? Czy nie ma bardziej wykwalifikowanych ludzi? Kogoś, kto mógłby to zrobić? Kto czuje się pewnie w tym wszystkim? Ma wątpliwości. Czy sobie poradzi? Czy przypadkiem zadanie go nie przerośnie? W dzisiejszych czasach również tak jest. Diabeł z każdej strony bombarduje nas wątpliwościami. Robi wszystko, żeby podkopać poczucie twojej własnej wartości. Wiecie, kiedy idziemy na przykład ulicą i widzimy jakiś plakat, jakiejś imprezy, czegokolwiek, to tam wszystko jest idealne sylwetki ludzi, idealne uśmiechy, super dobrane ciuchy. Wszystko jest po prostu piękne, wyfotoshopowane. Są różne triki, które się stosuje. Szymek by mógł wam więcej o tym opowiedzieć. Po prostu nawet z kogoś średniego da się zrobić nagle super ciacho, jak to się mówi, tak? Są takie technologie teraz. Ale kiedy ty idziesz i patrzysz na ten obrazek, to się porównujesz automatycznie. Tego ci brakuje, tu ci troszkę odstaje, może nie stać cię na takie ciuchy jak trzeba. Z każdej strony jesteś bombardowany wątpliwościami. Wszędzie oferują ci szkolenia, bo nie dasz sobie rady bez nich, bo sobie nie poradzisz, suplementy diety, no bo oczywiście potrzebujesz tego dla swojego życia i z różnych stron cię atakuje. Więc zamiast ufać Bogu i kiedy słyszymy Jego głos, pierwsze co, to zadajemy sobie pytanie, co się może nie udać w tym planie? Gdzie mogę dać plamę? A co jeżeli? Zaczynamy wątpić. Zaczynamy zastanawiać się, gdzie możemy popełnić błąd. Więc Mojżesz też nie uważał się za najlepszego człowieka na ziemi. Jak wiecie, on nie był dobrym mówcą. On miał problem z tym, żeby pójść i być, nie wiem, krasomówcą, powiedzieć idealnie wszystko, tak jak trzeba, w punkt, tak żeby serca ludzkie były poruszone. Ale wiecie, jakie kryterium Mojżesz spełniał? Jego serce było gotowe, aby pójść. Jego serce było gotowe, żeby zostać użyte. I mimo tego, że wiedział, że ma ileś wad, że nie jest doskonały, to postanowił odpowiedzieć na Boże wezwanie. Podam wam przykład, jak fajnie można zwalczać niskie poczucie własnej wartości. Widziałem ostatnio taki filmik, gdzie był sobie tatuś. I ten tatuś miał taką małą, kochaną córeczkę, ubraną na różowo. Taka uśmiechnięta, czarnoskóra. I stanęli sobie razem przed lustrem. I tatuś mówi do córeczki, powtarzaj za mną, kochanie. I zaczął mówić w ten sposób. Jestem silna. I ona mówiła, jestem silna. Jestem piękna. I ona powtarzała, jestem piękna. Jestem cudowna, jestem kochana, jestem wybrana, jestem szczególna. I ona powtarzała te słowa. I z boku może się wydawać, że to było takie banalne, że to nic nie zmienia, ale tak naprawdę, kiedy wypowiadamy słowa, zaczynamy w nie wierzyć. Ja myślę, że ta dziewczynka wyrośnie na osobę, która jest pewna swojej wartości, która wie, że jest kochana przez swoich rodziców, że nie szły za tym tylko słowa, ale szły za tym pewne akcje. Że to, poprawiło jej poczucie własnej wartości. Kiedy chcesz kogoś lepiej zrozumieć, postaw się na jego miejscu. Wejdź w jego buty. Więc kiedy chcemy zrozumieć lepiej Mojżesza, postawmy się w jego pozycji. Zastanówmy się, co my byśmy powiedzieli. Jak my byśmy zareagowali. Ja bym pewnie uciekł z tamtego miejsca i powiedział, o, dla mnie to jest przesada. Ja nie wiem, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Więc zawsze, kiedy czytam Biblię, staram się stanąć w pozycji osoby, której historia dotyczy. Zastanawiam się, dlaczego ona się tak zachowała. Drążę głębiej. Dlaczego? Co stało za tym? Jaki był jej wtedy charakter? W jakim miejscu w swoim życiu ona wtedy była? Więc jeżeli Bóg posyła ciebie, to wiedz, że ma w tym jakiś cel. Z pozoru może się wydawać, że Mojżesz był przypadkową osobą, że to nie miało większego znaczenia, a jeszcze to było troszkę uchybione, no bo miał przemawiać do samego Faraona, a nie był ku temu uzdolniony. Ale wiecie co, kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe dalej, okazuje się, że Mojżesz był najskromniejszą osobą na ziemi. Był świetnym przywódcą, a przede wszystkim miał serce dla ludzi. Że kiedy Izrael znowu i znowu nawalał, on potrafił paść na kolana, rozedrzeć swoje szaty i powiedzieć, Boże, zachowaj ich, nie wytępiaj ich. Jaki to będzie przykład dla innych? Zachowaj tych ludzi. On strasznie kochał swoich ludzi. Ja myślę, że każdy pasterz powinien tak kochać swój kościół. Że powinien leżeć przed Bogiem, klęczeć, jakkolwiek. Starać się o to, aby ludzie w jego kościele wzrastali, aby zostali zachowani, aby każdy jeden mógł doświadczać cudów, aby mógł poznać Boga. Więc Mojżesz miał takie serce i Bóg o tym wiedział. Więc popatrz na sytuację z Bożej perspektywy. Jak Bóg cię widzi. Nie jak widzi cię może osoba obok, nie jak widzą cię twoi rówieśnicy, jak widzą cię twoi rodzice, ale jak Bóg na ciebie patrzy. Wiecie, co jest napisane? Że Bóg ma o nas dobre myśli. Czy ty masz dobre myśli o swoim bracie i siostrze? Możesz się odwrócić do niego i powiedzieć, wiesz co, kocham cię. Cieszę się, że tu dzisiaj jesteś. Wiecie, jak wiele osób dzisiaj jest chorych albo takich, którzy nie mogli tutaj przyjść? Ja myślę, że na końcu będziemy się o nich modlić i myślę, że nie jest to czas, kiedy będziemy dziękować za ciocię, za ładną pogodę i tak dalej, tylko będziemy wstawiać się za tych ludzi, żeby oni byli błogosławieni, żeby byli uzdrowieni, żeby na następnym nabożeństwie mogło być nas więcej i abyśmy mogli składać świadectwa, co Bóg uczynił. Ale to wymaga też wstawiennictwa z naszej strony. To jest nasz przywilej i obowiązek. Więc pierwszą rzeczą jest to, że Bóg nas posyła. To już ustaliliśmy. Bóg przychodzi, wzywa nas do różnych rzeczy. Ale drugą rzeczą jest to, że Bóg wyposaża. Jak wiecie, kiedy Bóg powołał Mojżesza, nie zostawił go samego sobie. Powiedział, idź, ja umywam ręce i teraz niech się dzieje, co się chce. Jesteś zdany na siebie. Po pierwsze, Bóg powiedział, że masz laskę, nie jesteś dobrym mówcą, masz Aarona. Powiedział, co ma dokładnie zrobić, dał mu instrukcję, nie zostawił go samego. I to jest właśnie trzecia rzecz. Bóg nie zostawi cię samego. Będziesz posłany, wyposażony, ale też Bóg nie zostawi cię samego. I zwrócę się tu znowu do fragmentu, który często wzmacnia mnie, kiedy jestem słaby. Wiozłego 1:9. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Ale jest pewien warunek, że musisz iść tam, gdzie Bóg chce, żebyś szedł. To nie jest tak, że Bóg ci będzie błogosławił, jak będziesz szedł zupełnie w innym kierunku, niż jego droga będzie prowadzić. On ci będzie błogosławił, jeżeli ty będziesz szedł za nim. Ale ja wiem, że niczego mi wtedy nie braknie, że będę posilony, że po zmaganiach, oczywiście nie ma nic za darmo, ale dotrę do celu. Kolejny fragment, Mateusza 28:20. Wiecie, co tam jest napisane? W tej drugiej części. A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Czy świat się skończył? Nie sądzę. Myślę, że wszyscy tu dzisiaj jesteśmy. Myślę, że nie było ponownego przyjścia Chrystusa, bo połowy pewnie albo więcej z nas by nie było. Więc świat się jeszcze nie skończył. Więc Chrystus obiecał ci, że będzie z tobą aż do skończenia świata. Aż do skończenia świata. Czyli do tej pory, kiedy mu nawet byś przestał służyć. ale do momentu, kiedy świat się skończy dla wszystkich albo dla Ciebie, On będzie przy Tobie, bo to Ci obiecał. Więc nigdy nie wątp w to, że nie jesteś sam, bo zawsze On jest przy Tobie. Czwartą rzeczą jest to, że Bóg wynagradza posłusznych. Jak często przy okazji kolekty, jakże dobrze zastosować ten fragment, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. I tak jest. Kiedy robisz coś z sercem, kiedy coś wypływa z Twojego serca, to wtedy Bóg staje za tym. To wtedy On Ci przychyla samego nieba, bo On patrzy na serce. Bo możesz robić różne rzeczy na zewnątrz, ale jeżeli to nie wypływa z Twojego serca, to to nie jest takie wartościowe w Bożych oczach. Chciałbym podać przykład Jakuba i myślę, że każdy z nas powinien się tak zachować jak Jakub. W 1 Mojżeszowej 28 od 20 do 22 jest opisana sytuacja, kiedy Bóg przyszedł do Jakuba we śnie i powiedział, że będzie mu błogosławił, że to błogosławieństwo, które mieli jego ojcowie, że będzie przechodziło również na jego rodzinę. I co tam jest napisane? I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Kiedy Bóg obiecuje Ci błogosławieństwo, to nie jest tylko tak, że możesz siedzieć z założonymi rękami i powiedzieć, okej, to teraz jest czas, kiedy ja będę brał, kiedy będę korzystał. Skoro mi dałeś, okej, biorę całymi garściami. Bóg wymaga od ciebie przyznania się do tej decyzji. Twoja część umowy. Kiedy przychodzisz i mówisz, jeżeli ty mi będziesz błogosławił, jeżeli ty mnie wyposażysz, jeżeli ty mnie poślesz, to ja obiecuję, że to ty będziesz moim Bogiem i tylko tobie będę służył. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wykonać swoją misję. I że ten kamień, który postawiłem, to jest na ten symbol. Mamy zawierać śluby i je spełniać. Więc kiedy Bóg przychodzi z misją, z błogosławieństwem, zachowaj się jak Jakub. Uklęknij, pomódl się, powiedz, Boże, okej, posyłasz mnie, a ja Ci teraz obiecuję, jak to będzie wyglądało z mojej strony. Jak wiemy, Bóg współdziała z człowiekiem ku dobremu. Więc nie wystarczy tylko tak, że On coś będzie zmieniał w naszym życiu, a my nie będziemy robić absolutnie nic. Mamy z Nim współdziałać. Więc bądźmy posłuszni i chętni do służenia, a wtedy będzie nam wynagradzał. Jest wiele przykładów tego w Biblii, nie będę wszystkich poruszał, ale wierzę, że warto jest być tym ochoczego serca. A może chcecie inny przykład? Przykład, który też jest często stosowany. Przykład Gedeona. Nie będziemy czytać całego fragmentu, ale to jest w Księdze Sędziów 6, 12, 15. Przeczytam tylko ostatni werset. Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Wiecie, jest sytuacja, kiedy przychodzi anioł i mówi, że Gedeonie, oto przez ciebie Bóg chce wybawić Izraela z opresji. A on mówi, tak jak Mojżesz, ale kim ja jestem? Mój ród jest najbiedniejszy, ja jestem najmłodszy, siedzę tu sobie, robię jakieś takie rzeczy przy domu. Nie jestem zupełnie gotowy do wielkich rzeczy. Ale Bóg znowu patrzył na serce. Bóg wiedział, że to jest ten czas, kiedy Gedeon chciał odpowiedzieć na jego wezwanie. I kolejną rzeczą, którą możemy tutaj zauważyć, jest to, że kiedy czytamy Biblię, zauważyliście, że jest często wspomniane, że Bóg używał tych najmłodszych? To jest ciekawe. Gedeon był najmłodszy. Dawid był najmłodszy. Józef do pewnego czasu też był najmłodszy. Bóg używa tych młodych. Ja nie mówię, że starszych nie chcę używać. Ale mówię, że jeżeli jesteś najmłodszy i może nie czujesz się tym oczkiem w głowie, chociaż zazwyczaj tak jest, że ten najmłodszy jest jednak tym oczkiem w głowie, to wiedz, że Bóg ma szczególne namaszczenie dla ciebie. Że Bóg ma szczególny plan. I Biblia pokazuje, że ci najmłodsi byli używani. Więc kiedy stajesz w obliczu wyzwania, to pamiętaj, że Goliat został pokonany z procy. Nie z jakimś wielkim rynsztunkiem. Nie wiem, czy pamiętacie kazanie Rysia Panasa, który nam rozbierał dokładnie na elementy poszczególne historie o Dawidzie i Goliacie. Ja pamiętam. I powiedział, że to nie jest przypadek, że Bóg kazał Dawidowi pokonać Goliata z procy. że ta zbroja nie pasowała dla niego nie przez przypadek. Bo Bóg chciał objawić swoją chwałę w tym zwycięstwie. On chciał pokazać, że to musiał być On, że inaczej to by się nie udało, że inaczej ktoś mógłby ująć Bożej chwały, że to może dobre wyposażenie, może ten wojownik był lepszy od tego Goliata, sprytniejszy. A tak w ten sposób, że Dawid stanął bez żadnej zbroi, tylko z procą i pokonał Goliata, nie ujęło Bogu ani odrobiny chwały. I Izrael wiedział, że za Dawidem stoi wielki Bóg, a nie tylko, że Dawid jest dobrym wojownikiem. Wiecie, Bóg może wzbudzać kamienie, żeby mu służyły. Ale to nie jest to, do czego On nas powołuje. My jesteśmy Bożą świątynią, zgadzamy się z tym? Jesteśmy? Ja wierzę, że w świątyni mieszka Bóg. I On chce, żebyśmy byli użytecznymi naczyniami. Nie tylko naczyniami, z których może korzystać, ale tymi użytecznymi. Nie wiem, czy macie w domu jakiś ulubiony kubek. Ja mam kubek ulubiony do kawy, ulubiony kubek do herbaty. Ten do herbaty jest taki półlitrowy, żebym nie musiał co chwilę latać po dolewkę. Ale mam też wiele kubków, z których w ogóle nie korzystam, które są gdzieś tam awaryjnie, jak mi się nie będzie chciało myć tych ulubionych, no to są jeszcze gdzieś tam, albo jak dużo gości przyjdzie. Ja myślę, że w domu Bożym niestety też tak jest, że jest dużo kubków, które są takie ulubione, które są często korzystane z racji tego, że są takie chętne, chociaż kubek nie może być chętny, ale my możemy być chętni do służby. Stoją tak z przodu, przed szeregiem, weź mnie, użyj mnie, ja chcę być dzisiaj twoim kubkiem do kawy. Więc bądźmy tymi, którzy stoją z przodu. Bo ci najczęściej są używani. Wiecie, w bitwie zawsze ci, którzy stoją z przodu, pierwsi wstają do walki. Wchodzą w zwarcie. To jest to, gdzie jest najciężej. Tam, gdzie walka jest najbardziej zacięta. Tam, gdzie możesz polec, ale tam zawsze jesteś w walce, jesteś chętny. I zawsze doceniają to. Tych, którzy walczyli z przodu. Tych dowódców, którzy walczyli razem ze swoimi ludźmi, a nie tylko stali gdzieś z boku, gdzieś z tyłu, gdzieś się chowali. Bóg nie chce takich ludzi. Bóg chce tych, którzy współdziałają, którzy są liderami, którzy są osobami, które będą prowadziły innych, którzy będą przykładem i którzy będą stawali z przodu bez względu na ryzyko. Ostatnio powiem wam świadectwo. Mogę? Dużo świadectw lubię. Żeby Bóg, żebym ja nie zapominał, jak Bóg działa. Ostatnio, nie wiem, czy jeździcie BlaBlaCarem. Wiecie, co to jest? To jest taki serwis, gdzie możesz opublikować przejazd, że jedziesz na przykład z Opola do Warszawy, no i ktoś, albo będziesz jako kierowca, albo ktoś jest kierowcą i po prostu od pasażera bierzesz zrzutkę na paliwo. Fajny serwis, fajny pomysł. I zazwyczaj, jak z niego korzystam, to nie było chyba jeszcze ani jednego przypadku, żeby nie zadano mi pytania, a co robisz w życiu, a kim jesteś? No wiecie, tak jak zazwyczaj zaczyna się rozmowę. No to ja mówię, no co powiem, no studia skończyłem takie i takie, ale też staram się angażować w kościele i tak dalej. I oni wtedy, aha, a to w jakiej parafii? Mówię, no w kościele takim i takim. Aha. I wiecie, i zazwyczaj w 3/4 przypadków albo ktoś od razu ma sarkastyczne nastawienie i mówi, to wiesz, twój Bóg, bo taka sytuacja, jak to może być? I zaczynają się teologiczne dysputy. Ale ostatnio było tak, że pewna dziewczyna powiedziała, a wiecie co, a ja się z wami nie zgadzam. Ja bym chętnie go posłuchała, dlatego że ja przeszłam w życiu przez to i przez to, ja już mam tego dość. Ja już nie chcę tkwić w tym miejscu, ja chcę coś z tym zrobić. Ja wiem, że to nie jest tylko moja niemożność, moja słabość, to, że czegoś mi brakuje, ale ja już nie chcę tkwić w tym miejscu. Coś w jej życiu się przełamało, coś pękło. Ona stwierdziła, że przełamie nawet ten wstyd, że ci pozostali pasażerowie mogą ją zlinczować, powiedzieć, co ty w ogóle wiesz, co ty w ogóle mówisz. To nie jest nic wartościowego, ja ci zaraz to udowodnię, obalę ci wszystkie te tezy. Ona po prostu wiedziała, że ona potrzebuje Boga. Ona nie potrzebuje nikogo innego, ona potrzebuje Boga. I wiecie co? I ona ma dzisiaj przyjść na nabożeństwo do Opola, bo jest z Opola. Powiedziała, że przyjdzie, że możemy się pomodlić, możemy porozmawiat. I wiecie, i choćby w 100 przypadkach spotykał się z tym, że będzie sarkastyczne podejście, będą teologiczne obalania różnych tez biblijnych, to dla tej jednej osoby jest warto. Ja nie mówię, że ja chcę budować kościół, żeby był w 1000 osób właśnie przez to, żeby przychodziły do kościoła. Ja chcę tylko tego, żeby oni doświadczali żywego Boga. Żeby ich problemy mogły zostać załatwione, bo ja nie chcę, żeby ktoś przyszedł do kościoła z problemem i wyszedł z tym samym problemem. bo ja wierzę, że Bóg nie działa w ten sposób. Drugim przykładem, jaki chcę podać, jest Job. On to mógł powiedzieć, dlaczego ja. Czytamy na początku Księgi Joba, w pierwszym rozdziale i pierwszym wersecie, takie przedstawienie, kim Job w ogóle był. Jest napisane, był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Czyli przepis na udane życie chrześcijanina. Nie dość, że był bogobojny i tak dalej, to jeszcze stronił od złego, że go nawet nie ciągnęło do tego, żeby robić coś nie tak. A dalej jest napisane, że składał ofiary, bo on wiedział, że on nie zgrzeszył, ale może któreś z jego dzieci zgrzeszyło. I on chciał stanąć w tym miejscu dobrego ojca i przebłagać nawet Boga za jego dzieci. On taki właśnie był. I co się stało? I przyszło na niego wielkie doświadczenie. Zachorował. Przez długi okres czasu bardzo cierpiał. I mógł powiedzieć, to nie jest sprawiedliwe, mógł lżyć Boga, dlaczego mnie to spotkało. Przecież ja jestem chyba tym, który jest najlepszym przykładem, który inni powinni naśladować. A nie, ja powinienem to przechodzić. Więc może przechodzisz przez trudny czas w swoim życiu. Może zachorowałeś, może zwolnili cię z pracy. Cokolwiek się stało w twoim życiu i możesz zadać pytanie, dlaczego ja, to ja ci dzisiaj nie odpowiem, dlaczego tak jest. Bo nie ma jednej zasady. Ale może Bóg chce objawić swoją chwałę przez ten przykład. A może modliłeś się gdzieś w domu, że Boże, ja chcę widzieć cuda w swoim życiu. Tylko wiecie, ta modlitwa jest niebezpieczna. Bo kiedy modlisz się, że chcesz zobaczyć cud, to Bóg najpierw musi mieć jakieś pole do działania. Coś się musi stać. W jakiejś sytuacji Bóg musi udowodnić swoje cudowne działania. A wiecie, cud to nie jest byle co. To jest coś, gdzie człowiek już nie może. Więc kiedy przechodzisz przez taką sytuację, to wiedz, że Bóg też może objawić swoją chwałę przez to. Ja nie wiem, czy przez ten przykład twoja rodzina będzie mogła zobaczyć, że Bóg naprawdę działa. Czy może będziesz zbierał siłę na kolejne doświadczenia, które mogą przyjść do twojego życia. Może będziesz zbierał świadectwa Bożego działania tak, aby później przypomnieć sobie chwili słabości, co Bóg dla ciebie uczynił. Nie wiem. Ale ja wiem, że Bóg chce, abyśmy zwyciężali. Abyśmy byli zwycięzcami, którzy mimo doświadczeń potrafią stanąć i powiedzieć, Boże, jakkolwiek by to trudne nie było, ja chcę przez to przejść. Nie chcę mówić, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego i marudzić, bo to do niczego nie prowadzi, ale ja chcę zobaczyć wyjście w sytuacji. Chcę zobaczyć wyjście, które Bóg mi otwiera, które pokazuje. To może potrwać. Ale zawsze ono jest. Bo nawet kiedy Bóg przekazuje słowo, które mówi, będzie się działo w twoim życiu tak i tak, dostajesz generalnie nagane, to on zawsze daje drogę wyjścia. Jeżeli ktoś wam kiedyś przekaże słowo, Bóg mówi, że przyjdzie zły czas dla twój dom, że będziesz cierpiał na, powiedzmy, niedostatek finansowy z powodu tego, że zgrzeszyłeś, ale nie daje ci opcji wyjścia, czy nie daje tej furtki, że jeżeli się nawrócisz, jeżeli odstąpisz od grzechu, to się wcale tak nie stanie, to znaczy, że to nie jest dobre proroctwo. To jest fałszywe proroctwo, bo Bóg zawsze daje opcję wyjścia. Bóg zawsze chce, żebyśmy wyszli zwycięsko z tego. Daje ci taką opcję. Więc badaj swoje serce, w jakim miejscu jesteś. Bo to, że jeżeli przyszło jakieś doświadczenie na twoje życie, to wcale nie musi znaczyć, że jesteś w grzechu, że popełniłeś jakiś błąd. To może być coś innego. Więc badaj swoje serce. A my nie narzucajmy innym i nie wmawiajmy, że a może zgrzeszyłeś. Jeżeli ktoś słyszy to po raz setny, to myślę, że nie jest zachęcony. Job nie zgrzeszył, a też przechodził przez różne rzeczy. Więc pamiętajmy też o tym, że Bóg nie dopuszcza doświadczenia, które jest ponad nasze siły. Ja wiem, że to jest wygodne stwierdzenie, bo przez cokolwiek przechodzisz, możesz powiedzieć, aha, to nie może być ponad moje siły, bo Bóg jednak dopuścił takie doświadczenia na mnie. To może być trudne. Ale ten fragment też może ci pomóc przez to przejść. Po drugie, otaczajmy się dobrymi ludźmi. Wiecie, że ponoć przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja sam muszę pokutować z tego, że często, jeżeli ktoś ma jakiś problem, jest ktoś chory, a ja mam dużo zajęć na głowie, to nie zawsze mam czas, żeby go odwiedzić, nie zawsze poświęcam swój czas na koszt tego, żeby mieć tą relację, żeby kogoś pokrzepić. A wiecie, że jeżeli ktoś jest w szpitalu i zostaje odwiedzony, przez kogoś, kto chce mu powiedzieć, słuchaj, będzie dobrze, chcę się z tobą pomodlić, chcę ci powiedzieć ciepłe słowo, to ta osoba od razu czuje się lepiej. To widać po ich twarzach, że doceniają to, że mogą na ciebie liczyć, że w trudnym czasie przyjdziesz, aby im pomóc. Wiecie, Job nie mógł liczyć na swoich przyjaciół. Nawet na swoją żonę nie mógł liczyć. Bo oni powiedzieli mu, słuchaj, jednak może powiedz Bogu, żeby sobie od ciebie odszedł, żeby dał ci spokój, po prostu złożysz na niego i umrzyj. Ale to nie była dobra rada. Dlatego ja chcę, żeby każdy z nas miał takie serce jak Mojżesz. Takie serce jak Job. Że może będzie ciężko, ale ja chcę zobaczyć zwycięstwo. Chcę zobaczyć, jak objawia się Boża chwała. I nie będę marudził. Nie będę złorzeczył. Bo wiem, że Bóg ma w tym swój jakiś cel. O ile dobrze pamiętam z lekcji biologii, to pęknięta kość w miejscu, w którym się zrośnie, jest mocniejsza niż pozostałe. W sensie, niż była wcześniej. Prawda? Tak? Wojtek kiwa, że prawda. To znaczy, że dobrze pamięta. Więc jeżeli przeszedłeś jakieś doświadczenie i przeszedłeś je zwycięsko, to wiedz, że w tym miejscu jesteś silniejszy niż byłeś wcześniej. Możemy się zgodzić z tą teorią? Bo Bóg pokazał ci, że raz sobie dałeś radę, to za następnym razem również dasz sobie radę. A diabeł widzi, że podszedł cię z tej strony, nie zadziałało, no to już raczej nie będzie cię podchodził z tej strony. Albo przynajmniej będzie wiedział, że może liczyć na opór, że nie wygra łatwo. Co nie znaczy, że nie będziemy doświadczać żadnych prób. Więc wiedz, jak walczyć o swoje. Wiecie, ilu chrześcijan spotkałem na swojej drodze, którzy mówili, o wszystkich to ja się mogę modlić, ale o siebie to nie, bo to tak nieskromnie. Ja będę się modlił o Kościół, o rodzinę, o wszystkich, a o swoje zdrowie, wiesz, nie jest tak źle. W sumie to boli mnie tylko rano. W sumie to nie mogę spać tylko co drugą noc. Jakub walczył z aniołem i nie powiedział, nie puszczę cię, nie odpuszczę ci, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Anioł przetrącił jego biodro. Ja nigdy nie miałem przetrąconego biodra, nie wiem, ale przypuszczam, że to bardzo boli. Ale on mimo wszystko dalej walczy. Powiedział, nie odpuszczę ci, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Jak często walczysz w swoim życiu tak zacięcie, jak walczył Jakub? Kiedy mówisz do Boga, nie odpuszczę, będę pościł, będę się modlił do tego momentu, kiedy uzyskam odpowiedź. Wiecie, że ludzie potrafią wiele lat czekać na swojego męża i żonę, modlić się, chodzić, starać się i nie odpuszczają, bo tak bardzo im na tym zależy. A kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, kiedy przychodzi choroba do twojego życia, czy cokolwiek by to nie było, to jak szybko odpuszczasz? Jak szybko mówisz, a może tak musi być? Jeżeli każdy by miał takie nastawienie w realnym życiu, to prawdopodobnie wszyscy bylibyśmy singlami. Bóg chce, żebyśmy umieli walczyć o swoje. I to nie jest bycie samolubnym, bo Bóg chce, żebyśmy Go sprawdzali. Żebyśmy walczyli o to, żeby On zesłał błogosławieństwo. Żebyśmy zabiegali usilnie o obdarowanie. Jest napisane usilnie. W liście Jakuba jest napisane, że usilna modlitwa sprawiedliwego, tak? Jaka? Usilna. A co to znaczy? To znaczy, że nie odpuszczasz po pierwszych porażkach. To znaczy, że kiedy Bóg nie odpowiada ci od razu, to nie znaczy, że nie chce odpowiedzieć ci wcale. To znaczy, że masz się starać, masz zabiegać, pokazać Bogu, jak bardzo ci zależy. A ja wierzę i znam takiego Boga, który odpowiada prędzej czy później. I wiecie, i to czasami przełamuje schematy myślenia w naszej głowie. Myślimy, że wszystko jest instant, tak jak zupka. Zalejesz wodą, ciach, kostki rosołowe. Nie musisz już normalnie gotować zupy, tylko wrzucasz kostkę rosołową i jest. Wiecie, Bóg nie zawsze działa instant, bo Bóg chce nauczyć nas cierpliwości, pokory, tego, żebyśmy potrafili uzależnić się od Niego. Bo kiedy oddajesz Mu wszystko, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, to jesteś od Niego zależny. Apostoł Paweł powiedział, oddałem się w niewolę. Oddałem się w niewolę. Mimo, że jestem wolny, to postanowiłem oddać się w niewolę Chrystusowi. Także nie ma już we mnie siebie, tylko jest Chrystus. Nie żyję już ja, tylko żyje Chrystus. Wiecie, to wymaga pewnego czasu, pewnej pracy i poświęceń, żeby dojść do tego miejsca, w którym był apostoł Paweł. Ale to jednak ten proces musisz przejść ty, nikt inny za ciebie tego procesu nie przejdzie. Więc podejmij decyzję, aby walczyć. aby nie odpuszczać. A po wszystkim pamiętaj, żeby złożyć Bogu dziękczynienie. Znacie historię, kiedy 5 trędowatych przyszło do Chrystusa i poprosili o to, aby byli oczyszczeni? I Jezus im powiedział, okej, bądźcie. I oni, kiedy odchodzili już z tego miejsca, zauważyli, że są oczyszczeni. I wiecie, tylko jeden się wrócił i to Samarytanin, który powiedział, dzięki Ci za to, co mi uczyniłeś. A Jezus odpowiedział, a gdzie pozostałych 4, czyż nie 5 uzdrowiłem? Ja nie wiem, czy ta choroba wróciła na tych pozostałych, czy nie. Ale wiem, że Bóg pokazał nam właściwą postawę, jak powinniśmy się zachowywać w takiej sytuacji. Wczoraj Szymek nam mówił na młodzieżowym, dlaczego tak bardzo Żydzi nie lubili Samarytanów. Czy Samarytanów, już nie wiem, jak to się odmienia. Historia jest dosyć długa, więc nie będę wam przytaczał, ale się nie lubili. Więc jeżeli Samarytanin przyszedł do Jezusa, to znaczy, że Biblia chce coś podkreślić. Że mimo, że oni się nie lubili, mimo, że to są dwa jakby marginesy, to jednak on, ten, który powinien być przez całą kulturę żydowską odrzucony, on przyszedł i podziękował, a reszta nie przyszła. Wyciągnijmy z tego lekcję, bo to nieważne, kto przychodzi, w jakim autorytecie, ale ważne jest, czy zastosowuje Boże przykazania i prawdy. I czy tylko o tym mówi, czy też zachowuje się w ten sposób. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest Samuel. Samuel mówi o poznaniu Boga. Może przeczytajmy najpierw ten fragment z 1 Samuelowej, 3 rozdział od 1 do 10. A pachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy zaś jego zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan, Samuelu, a on odrzekł, oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie, a on na to nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał, Samuelu, i wstał Samuel, podszedł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. A ten na to, nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał Samuelu. Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pacholę. Rzekł więc Heli do Samuela, idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz, mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu i przyszedł Pan, stanął i zawołał jak i poprzednio, Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo sługa twój słucha. Chciałbym podkreślić tutaj fragment, lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. Więc widzisz, Samuel był uczniem Heliego. On już był na dobrej drodze. On chciał w przyszłości być Bożym sługą, ale jeszcze nie znał słowa Pana. Jeszcze Pan mu się nie objawił. Więc może jesteś na tym miejscu, słuchasz tego kazania i zastanawiasz się, ale o czym w ogóle jest mowa? Jeszcze Pan nie objawił ci się, nie dotknął się twojego serca. Może tylko ze słyszenia znasz Boga. Może pierwszy raz dzisiaj słyszysz o tym, że Bóg jest i działa dzisiaj tak samo, jak działo 2000 lat temu. Ja wierzę, że Bóg chce dzisiaj też przemówić do ciebie. Więc nie zadawaj sobie pytania, dlaczego ja? Dlaczego Bóg kieruje te słowa do mnie? Wiecie, bo ja znam takiego Boga, który potrafi zostawić całe stado, żeby odszukać jedną owieczkę. On kocha ludzi tak bardzo, że choćby miał umrzeć za jedną osobę, to on by to zrobił. Ale na szczęście nie umarł tylko za jedną osobę, nie tylko za mnie, za ciebie. Umarł za każdego z nas. Więc jeżeli jesteś na tym miejscu i chcesz bliżej poznać Boga, to wiedz, że On wyciąga do ciebie rękę. Że On chce dać ci się poznać. Żebyś nie tylko powiedział, jak wdowa z Sarepty, wcześniej tylko ze słyszenia o tobie wiedziałam, ale teraz naprawdę poznałem, że jesteś sługą Bożym. Więc teraz możesz naprawdę poznać Boże działanie w swoim życiu. Nie tylko ze słyszenia, bo ja nie lubię, jeżeli ktoś tylko coś mówi, a później nie idą za tym żadne akcje. Ja chcę, żebyś poznał Boga, który działa. Ja chcę, żebyś poznał Boga jak ta dziewczyna z BlaBlaCaru, która powiedziała, ja już mam dość, ja chcę wyjść z tego miejsca. I cokolwiek będzie mnie to kosztowało, jest warto zapłacić tę cenę, bo ja wierzę w Boga, który potrafi mnie z tego wyprowadzić. Mimo, że ona nawet nie wiedziała, że nasz Kościół istnieje. Prawdopodobnie. Ale powiedziała, ja nie chcę iść do denominacji, ja chcę iść do Boga. To mnie porusza. Opowiem wam jeszcze jeden przykład z mojego życia. Był taki czas, kiedy jeździliśmy na obozy do Świnoujścia. Jeszcze ostatnio odkopałem takie zdjęcie, wiecie, takie małe berbecie, młodzież z Nysy. Fajnie się do tego wraca. Byliśmy w zupełnie innym miejscu i zupełnie inne pojęcie wtedy mieliśmy. I nasza podróż z Bogiem była w zupełnie innym momencie. I wiecie, i kiedy wtedy popełniłem jakiś błąd, powiedziałem coś nie tak, to wtedy chciałem iść do lidera, który tam był, czy ogólnie gdzieś tam do osoby, która była wyżej, bardziej zaawansowana w Chrystusie niż ja. Mówisz, wiesz co, ja chyba muszę znowu oddać swoje życie Bogu. Znowu możesz mnie przeprowadzić przez tą modlitwę, Boże, ja oddaję Ci swoje życie, swoje serce. Chcę, żebyś był częścią mojego życia. Wiecie, i on tak na mnie popatrzył i powiedział, ale ty nie musisz tego robić. Wystarczy, że raz oddasz Bogu swoje życie, że raz dasz Mu prawo do siebie, a później nie jesteś już pod zakonem, ale jesteś pod łaską Bożą. Więc kiedy zdarzy Ci się zgrzeszyć, nie musisz przychodzić i powiedzieć, Boże, oddaję Ci znowu całe swoje życie, całe swoje serce, tylko powiedzieć, Boże, przepraszam. Przepraszam, że popełniłem taki i taki błąd. Ja już nie chcę tego robić. I Bóg Ci przebaczy, dlatego że On ma jeszcze większe serce niż Mojżesz miał do ludu. On ma jeszcze większe serce dla Ciebie. On chce Cię widzieć szczęśliwego, żeby Twoje problemy były rozwiązane. Oczywiście przy Twoim współudziale. Ale On chce, żeby Twoje życie było przykładem dla innych, żeby jaśniało. Że kiedy będziesz mówił, że jesteś chrześcijaninem, to nie znaczy, że tylko chodzisz do kościoła co niedzielę, ale że doświadczasz Bożego działania, Boga żywego każdego dnia, że znasz Go na ty. Możesz powiedzieć do Niego tatusiu. Nie musisz do Niego mówić tylko Jahwe i używać jakiegokolwiek imienia, Jirech czy jakiegokolwiek. Możesz powiedzieć tatusiu, oto przychodzę. Przychodzę do Ciebie i potrzebuję Twojego pocieszenia, potrzebuję Twojego dotknięcia, potrzebuję uzdrowienia, potrzebuję, żebyś mnie pocieszył. I wiecie, On odpowiada. On przychodzi i dotyka się Twojego serca. Może nie czujesz tego od razu, ale Bóg nie bazuje na emocjach. On jest takim przyjacielem, który przychodzi i daje Ci świadomość, że nigdy nie jesteś sam. Ale musisz uczynić ten krok. Musisz Mu powiedzieć, Boże, ja chcę, żebyś był obecny. Bo Bóg jest dżentelmenem. On nie wchodzi z butami do Twojego domu niezaproszony. Więc możesz Go dzisiaj zaprosić i powiedzieć, Boże, skoro jestem na tym miejscu i skoro wyciągnąłeś do mnie rękę, to ja chcę być jak Jakub. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli Ty mi będziesz błogosławił, to ja wyznaję, że Ty jesteś moim Bogiem. I wtedy dopiero zaczynają się cudowne rzeczy. Wiecie, jak Jakub był błogosławiony? Miał wielkie bogactwo. Był szczęśliwy, miał wiele dzieci, doczekał, był syty dni. Więc jeżeli Ty staniesz Bogu do dyspozycji, jeżeli Mu powiesz tak, Boże, chcę, żebyś był Panem mojego życia, to wiele rzeczy się w Twoim życiu zmieni. Ja nie mówię, że będzie kolorowo, będzie różowo i nie będzie żadnych problemów, ale powiem Ci, na pewno będzie warto. Więc podsumowując już, Bóg wzywa każdego, zna nas po imieniu i ma plan dla każdego z nas. To nie jest tak, że On wybiera tylko spośród nielicznych. Ciebie użyje, a Ciebie nie. Ty będziesz liderem, Ty będziesz pastorem, a Ty nie. Jeżeli staniesz Bogu do dyspozycji, to On na pewno Cię użyje. Nieważne w czym. A komu mało jest powierzono, tak, ten będzie później więcej dostawał. A napisane jest, że komu wiele powierzono, od tego więcej się wymaga. Więc jeżeli więcej Ci powierzono, to będzie Bóg więcej od Ciebie wymagał. Więc w tych wszystkich trzech historiach jest jedno wspólne zdanie. Wiecie, jakie to jest zdanie? Kiedy Bóg przyszedł do Mojżesza, do Gedeona, do Samuela, oni odpowiedzieli, oto jestem. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Więc kiedy Bóg przychodzi do Twojego życia, odpowiedz Mu, oto jestem, sługa Twój słucha. Nie zamykaj się na Boży głos i na Boże działanie. Więc kiedy szukasz Boga, może zająć Ci to trochę czasu. Kiedy szukasz odpowiedzi dla swojego życia, dla swojej sytuacji, to tak jak nastrajanie krótkofalówek. Wiecie, możesz nadawać na drugim kanale, a ktoś będzie odbierał na czwartym. Musisz ustawić na odpowiednią częstotliwość i w końcu znajdziesz tą jedną. I Bóg przyjdzie i odpowie Ci na Twoje wołanie w ten czy inny sposób. Więc jeżeli Bóg Cię posyła, to wiedz, że On nie zostawi Cię samego, że On Cię wyposaży i będzie błogosławił Twoje posłuszeństwo, będzie je nagradzał. Popatrz na sytuację z Bożej perspektywy, że Ty możesz nie dać rady, że może nie jesteś przygotowany do tego wszystkiego, ale skoro Bóg Cię powołał, to On ma w tym cel. I ja wierzę, że osiągniecie razem więcej niż sobie wyobrażasz. Kolejną rzeczą jest to, że jesteś cenny. Możesz cały czas patrzeć na świat dookoła siebie, na tych ludzi, którzy Cię krytykują, ale w Bożych oczach jesteś cenny. Jeżeli będziesz o tym pamiętał, to diabeł nie podminuje Twojej wartości siebie. Daj przeprowadzić się przez trudny czas. Zachowuj się jak Job, który powiedział, nie będę złorzeczył Bogu. Wytrwam do końca, bo wiem, że Bóg mi będzie błogosławił. Wspominaj i dziękuj Bogu za to, co dla Ciebie zrobił. Nie tylko pomyśl sobie, ale fajnie, że trudny czas w moim życiu się już skończył, ale powiedz, Boże, dziękuję Ci za to, że mnie przez to przeprowadziłeś. Bez Ciebie nie dałbym rady. Może wydaje Ci się, że robisz wszystko tymi rękami, ale to tak naprawdę Bóg decyduje o tym, czy wstanie kolejny dzień. To jest kwestia wiary. Ale jeżeli oddasz Mu dziękczynienie i ono będzie wypływać z Twojego serca, to zobaczysz, że Bóg będzie się również przyznawał do swojej części obietnicy i będzie błogosławił Ci jeszcze więcej niż przedtem. Daj się znaleźć. Bóg szuka. Szuka tych, którzy są chętni, aby Mu służyć. Więc jeżeli słyszysz Jego wezwanie, to porozmawiaj z Nim na osobności. Nie żadnymi słowami ułożonej modlitwy, ale po prostu powiedz Mu, Boże, jeżeli jesteś, to przyjdź do mojego życia. Ja chcę Cię doświadczyć. Szukaj Boga, a On da Ci się znaleźć. Więc chcę Wam dzisiaj powiedzieć, drogi Kościele, że przez to słowo, kiedy je odbierałem, Bóg mi powiedział taką rzecz. Bóg przychodzi z propozycją awansu. Może jesteś w wierze 10, 15, 20, 30 lat, ale Bóg przychodzi z propozycją awansu. Chce, żebyś dał z siebie więcej, bo nowe stanowisko to nowe wyzwania, nowe obowiązki, ale też wyższa płaca. Więc możesz przyjąć propozycję awansu i dostać nowe obowiązki, będzie się od ciebie więcej wymagać, ale też błogosławieństwo, jakie z tego będzie płynęło, będzie większe. Więc to już zależy od ciebie indywidualnie, czy przyjmiesz jego propozycję, czy nie. Chcę się o was pomodlić. Możemy powstać? Panie, dziękuję Ci za Kościół w Nysie. Dziękuję Ci za to, że ci ludzie są otwarci na Twoje wołanie, na Twój głos, że ich serca biją dla Ciebie. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który daje się poznać. Że jesteś Bogiem, który ma wrażliwe serce, który jest czuły na cierpienie ludzkie. I dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj tu przychodzisz, jesteś obecny na tym miejscu, aby rozwiązywać problemy, aby leczyć choroby, aby przełamywać wszelkie trudne sytuacje. Że Ty wyciągasz rękę do tych, którzy nawet czują się niegodni. Tak proszę, daj nam siłę, abyśmy byli gotowi odpowiedzieć Ci na każde Twoje wezwanie. Że kiedy przyjdziesz z misją, że każdy członek tego Kościoła będzie mógł odpowiedzieć, Panie, poślij mnie, bo wiem, że mnie nie opuścisz. Spraw, żebyśmy byli ludźmi, którzy dotrzymują słowa, których tak jest tak, a nie jest nie. Panie, przyjdź z błogosławieństwem. I kiedy ludzie będą powierzać Ci coraz więcej, aż dojdą do momentu, jak apostoł Paweł, i powiedzą, świadomie poddałem się w niewolę Jezusa Chrystusa, także nie żyję już ja, ale żyje On we mnie. Żeby mogli dojść do tego momentu, Ojcze. I żeby doświadczali Cię jeszcze bardziej, niż apostoł Paweł Cię doświadczał. aby mieli z Tobą relację tak głęboką, jak Mojżesz, który oglądał Ciebie twarzą w twarz. Abyś przyszedł i zmieniał sytuację o 180 stopni. Abyś poruszał serca, które są mięsiste, Panie. Proszę Cię, zapal każde z tych serc, aby biło dla Ciebie, bo nie ma większego problemu niż Ty. I nie ma, Panie, człowieka, który by nie skorzystał na Twoim błogosławieństwie. Dziękuję Ci za to, że jesteś obecny dla każdego z nas. Jesteś dostępny dla nas, Tato. Dziękuję Ci za to, że mogę nazywać Cię swoim tatą i że mogę do Ciebie przychodzić, kiedy jest mi ciężko. I proszę Cię o to, abyś przyszedł i pocieszył każde strudzone serce. Tak, abyśmy mogli wyjść stąd przemienieni. Aby nasze serca były ożywione. Aby nasz duch był odnowiony. Tak, aby nasze sprawy nie pozostawały niedokończone, Panie. I daj ludziom odwagę, aby przychodzili i prosili Cię o więcej.